Dobry wieczór, Anna Rembas. Kilka dni temu dotarła do nas wiadomość o tym, że rejs dookoła świata, w którym płynął młody żeglarz Bartek Czarczyński, został przerwany. Kapitan na szczęście jest bezpieczny, płynie do portu, tak przeczytaliśmy w oficjalnym komunikacie. Wiemy, że jest już w Polsce i o tym też opowiem dziś Państwu w mojej audycji. Powiem też Państwu o niecodziennym filmie, o łowcach fal, o bałtyckich surferach, bo ten film właśnie o nich podbija internet, a także stronę Radia Gdańsk. Będzie też o powrocie statku badawczego Akademii Morskiej Horyzont do Gdyni i o powrocie wodolotów na Zatokę Gdańską. O tym wszystkim w magazynie morskim. Zapraszam. W środę 5 października kapitan Bartłomiej Czarczyński, który samotnie żeglował non-stop dookoła świata, przerwał rejs na Oceanie Indyjskim. Dokładnie po 100 dniach żeglowania. Stracił maszt, jego jacht wywrócił się dwukrotnie, Bartek miał problemy z wodą, z przeciekiem w środku, wymagał natychmiastowej pomocy. Wiemy, że jest już w Polsce, cały i zdrowy, zanim odwiedzi Gdańsk i opowie nam o tym wypadku, już to obiecał. Zabiorę Państwa jeszcze na chwilę w Górki Zachodnie, gdzie 4 czerwca Bartek wsiadał na swoją perłę i żegnał żonę Anię i małą córeczkę Krystynę.
No oczywiście, jak będę miał jakąś dużą dziurę w dnie, to będzie ciężko to naprawić technicznie. Ale
na przykład?
Mam żywicę, mam jakieś tam sklejki zabieram ze sobą, tkaniny szklane, materiały na żagle i tak dalej. To wszystko, no i wszystkie narzędzia, którymi tą łódkę zbudowałem.
Ahoj, kapitanie, fucimo!
Ma takie umiejętności jak trzeba, doświadczenie wystarczające. Jak będzie miał trochę szczęścia i nic tam się nie przytrafił, jakiegoś zwariowanego z pogodą, to mam nadzieję, że mu się uda.
Nie planować pogody, nie zakładać, jaka będzie. Oczywiście ja muszę założyć, żeby w odpowiednich momentach roku być w odpowiednich miejscach, żeby minimalizować ryzyko. Nie będę płynął, teraz na przykład na Hornie jest zima, więc ja nie będę się pchał zimą, tylko staram się tak dojechać, żeby być tam latem. Wiele osób się już ze mnie śmiało, bo co roku mówiłem, że płynę. No, książek mam z 50.
Też pan zabiera?
Czytnik elektroniczny, bo za dużo by one ważyły. Mam ze 100 filmów, więc generalnie rozrywkowo również jestem zabezpieczony.
Jakaś muzyka?
Nie muzyka, tak. Radio.
Bo męska rzecz być daleko, a kobiecie wiecznie czekać. Żona...
Mam nadzieję, że nie wiecznie.
Wiecznie. Ale ile czasu pani daje mężowi na powrót?
14 maks, a potem niech spada na ciało.
Dobrze, że tego nie słyszy. Ale
nie,
córka...
Nie, słyszał już. Słyszał.
Córka też widzę tutaj jeszcze patrzy.
Fajnie będzie to, Kryśka.
Krystyna.
Będziemy machać tacie?
Nie.
Co?
Nie pomachamy.
Nie pomachamy.
Jak będziesz miała kamizelkę, to cię weźmiemy na łódź.
Córka,
dobra?
I żona oddają cumy, jak to jest? Wy go pożegnacie? Nie.
Chyba nie.
Mówiła mi pani, że bez stresu, ale im bliżej chyba już tego momentu, to chyba coraz ciarki na plecach są, co?
No może trochę.
Trochę jest, ale będzie dobrze.
Będzie dobrze. Będzie.
W tej chwili generalnie na łódce jest wszystko już, co potrzebuję. Nawet kominek się zmieścił. Taka koza na ropę. No i tylko próbuję teraz poukładać wszystko w jedną logiczną całość. To, co starałem się zrobić, to żeby ta łódka bez prądu też dalej płynęła. Czyli nie mam na przykład autopilota elektrycznego i na nim nie opieram całego sterowania, tylko mam samoster wiatrowy, drugi w częściach.
A jak pan będzie spał?
No, łódka płynie, a ja śpię, ponieważ w zeszłym roku sprawdziliśmy, ten samoster wiatrowy działa wyśmienicie z tą łódką.
Które to jest urządzenie?
To śmieszne takie urządzenie z tyłu, ono teraz jest podniesione do góry, ta płetwa schodzi do wody, a u góry jest statecznik wiatrowy, który jeszcze jest rozkręcony.
Pan jest w stanie zrobić na tej łódce wszystko, jeżeli się coś zepsuje, naprawi pan.
Miasto Kalisz na sam koniec jeszcze zapewniło mi łączność satelitarną, dzięki temu będę mógł wysyłać relacje przez internet satelitarny.
Bartek planował w ciągu 350 dni przepłynąć 28 tysięcy mil morskich. Niestety, jak napisał na swojej stronie internetowej, dajcie mi kilka dni, to wyjaśnię, co się wydarzyło i jakie miało konsekwencje. Trzymamy za słowo. Dzień temu, po miesięcznej nieobecności, Horyzont 2 wrócił z podróży na Spitsbergen. Statek Akademii Morskiej w Gdyni regularnie utrzymuje komunikację z Polską Stacją Polarną Polskiej Akademii Nauk w Horsundzie. Przewozi zaopatrzenie, sprzęt badawczy, kolejne zmiany polarników. Równocześnie w każdym rejsie do Arktyki grupy studentów odbywają praktyki morskie.
Nasza praca generalnie nie była zbytnio odpowiedzialna. Praktycznie towarzyszyliśmy naszym oficerom przy codziennych wachtach.
Trafiliśmy na jeden sztorm, ale trwał dość krótko, więc nie było najgorzej.
Zostałam zaproszona na pokład przez kapitana i załogę tuż po zacumowaniu Horyzontu przy nabrzeżu Kutrowym. Pokazali mi swój pływający dom, zanim wszyscy rozjechali się do domów na zasłużony wypoczynek.
Ten sprzęt, który pan dźwiga przed sobą, to wskazuje na to, że tam po prostu pomiary, liczenie.
Pomiary, próby, praca w terenie i nie tylko. Znaczy, na stacji była masa ludzi zajmujących się nauką i naprawdę wszystkie dziedziny możliwe. Biologia, glaciologia, geologia, chemia, masa. Naprawdę, no, wszystko, co sobie można wymarzyć, jeśli chodzi o naukę. Ja jestem z Uniwersytetu z Warszawy. Część ludzi była z PAN-u, też z Warszawy. Z Gdańska byli naukowcy, z Wrocławia, z zagranicy.
A pan konkretnie czym zajmował się?
Geomorfologią dolin lodowcowych.
Geomorfologia dolin lodowcowych. No niewiele mi to mówi, ale podejrzewam, że dziedzina potrzebna, skoro jest badana.
Jak każda inna.
A ilu w sumie naukowców płynęło na Horyzoncie? Jak to jest?
W stacji na stałe pracuje 11 osób. Oni są przez rok na stacji, jest to wyprawa coroczna. Oprócz tego było nas szóstka grupy letniej. Pracowaliśmy właśnie przez 3 miesiące i przy okazji prowadziliśmy badania, jeśli ktoś chciał. Grupa zimowa, ci ludzie, którzy są na rok, mają, każdy ma swój pokój oraz kucharz.
Byliście 3 miesiące wspólnie w pracy na Horyzoncie, no i właśnie wracacie. I czym się pani zajmowała?
Byłam asystentką kucharza w stacji polarnej.
Asystentka kucharza?
Tak.
Co się je w stacji polarnej?
Wszystko to samo, co w Polsce normalnie.
Albo i lepiej.
Albo i lepiej właśnie. 2 razy dziennie śniadanie i obiad, kolacja. Każdy przygotowuje sobie to, na co ma ochotę. Obiad normalne, domowe. Na stacji ekipa musi się czuć jak u siebie w domu.
Czyli nie wracacie z wielką ochotą przyrządzenia sobie jakiegoś rosołu z makaronem i kotleta schabowego?
Przeciwnie, brakuje na fast fooda.
Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Opiekun studentów. Opiekun studentów proszony jest do kabiny kapitana. Dziękuję.
Dzień dobry, nazywam się Jan Gołaszewski, jestem opiekunem praktyk na statku szkoleniowo-badawczym Horyzont, który jest własnością Akademii Morskiej w Gdyni. Ja jestem opiekunem praktyk zazwyczaj z Wydziału Elektrycznego. Jest to grupa studentów, którzy mogą z racji lepszych osiągnięć w nauce wypłynąć na stację na Spitsbergenie.
I co tam robią?
Zdobywają praktykę morską. Uczą się od początku budowy jednostki, zasady jej działania, funkcjonowania oraz są przystosowani do tego, żeby w przyszłości również samemu móc obsługiwać wszystkie urządzenia, które w przyszłości będą podlegały pod ich zarządzanie. To są głównie tutaj elektrycy. Czasami mamy jeszcze kilku studentów z Wydziału Mechanicznego. Ich program nieco się różni w zależności od właśnie programu praktyk, ale skupiamy się na tym, żeby studenci Wydziału Elektrycznego byli w pełni przygotowani do tego, aby móc w następnym rejsie, już jako kadeci, bo w tej chwili są praktykantami, być użyteczni i funkcjonalni w pracach na statku.
Katarzyna Kosak.
Klaudia Kosak, Politechnika Gdańska.
Aneta Pacyna, Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny.
Wszystkie z Katedry Chemii, z Wydziału Analitycznego.
Naszym zadaniem było pobranie próbek, a analizy już takie końcowe będziemy wykonywać tutaj na uczelni naszej.
W jaki sposób się pobiera próbki?
Można manualnie, można też za pomocą autosamplera, automatycznie, automatycznego podajnika próbek.
Ale wychyla się za burtę, zrzuca się na lince wiaderko i pobiera.
To są różne metody. My akurat prowadziliśmy badania w terenie, ale na statku też były prowadzone badania, ale to już tam chłopcy z Instytutu Geofizyki zrzucali OBS-y tutaj do morza, ale my ogólnie zajmujemy się badaniami właśnie terenowymi.
I ile czasu w sumie poświęciłyście na te badania?
8 dni na stacji. Każdego dnia, znaczy pomijając te dni, kiedy była zła pogoda i nie mogłyśmy wyjść w teren, to tak mniej więcej wyszło chyba 6 dni w terenie.
Praca pasjonująca, ciekawa. Chciałybyście to powtórzyć?
Myślę, że tak. Generalnie jest taki zamysł, żeby co roku powtarzać te same badania i pobierać próbki z tych samych miejsc, tak żeby móc porównać później z roku na rok, jakie tam są zmiany w tym środowisku.
Czy wy się zastanawiacie w ogóle nad tym, jak wasze badania, albo jak efekty tych badań, co one oznaczają dla nas, dla komfortu naszego życia na przykład?
To bardziej tak globalnie można porównać do całego świata, na przykład porównywać zmiany klimatu, które mogłyby nastąpić właśnie na podstawie tego konkretnego obszaru. Też tam właśnie zjawiska, które tam zachodzą, to bardzo...
Są takim barometrem, tak?
Tak, który jakby jest wskaźnikiem...
I pierwszym ostrzeżeniem ogólnie, co może się stać i jak to może wyglądać też w naszym przypadku.
Jakie ostrzeżenia z tego rejsu?
Z tego rejsu? Czy w ogóle taką misją tego projektu jest jakby poznanie tego środowiska, stanu, stopnia zanieczyszczenia, stwierdzenia, jakie tam możemy zidentyfikować substancje, składniki i jak to oddziałuje później na poszczególne elementy środowiska, komponenty. Tutaj z kolei koleżanka zajmowała się czymś innym, bo pobierała taką metodę bez inwizyjna, próbki sierści, piórek. Mhm. Ale ja bym to już powiedziała, że jakby każdy z nas jest niejako użytkownikiem Arktyki. To jest, to sobie może tak trudno poczuć, ale właśnie to oddziaływanie, jak właśnie mówiła koleżanka tutaj, Klaudia, globalne, no jest naprawdę mocne.
Marcin Rasiński na stacji zajmuje się serwisem broni. No jednak populacja niedźwiedzia występuje jak najbardziej liczna, także no każdy polarnik jest w taką broń wyposażony.
Jest jakiś... zabezpieczenie, nie wiem, ktoś was ostrzega przed niedźwiedziami, słyszycie coś, macie psy?
Mamy, na stacji są 3 psy, także najpierw głoszą psy takiego niedźwiedzia, obecność, no i później jeżeli jest jakieś zagrożenie większe, to my po prostu, trzeba po prostu takiego niedźwiedzia odstraszyć.
A ile czasu już pan na stacji pracuje?
Jestem teraz drugi raz na stacji.
I ile czasu pan tam był?
Bardzo króciutko, tydzień czasu.
A serwis broni i zajmowanie się bronią, to tak naprawdę na czym polega, tak dla laika?
Serwis broni polega na ogólnym przeglądzie, tak jak można to porównać do przeglądu samochodu, tak również broń jest złożona z różnych elementów, mechanizmów. Trzeba to po prostu przeczyścić, przekonserwować, ewentualnie naprawy drobne. Przegląd taki ogólny zrobić.
I co to są za karabiny? Pistolety?
No, ja tutaj nie mogę...
Zdradzać. Nie zdradzamy.
Ale... Nie zdradzamy. Takie jest prawo svalbardzkie. Każdy polarnik musi mieć broń przy sobie. I fajnie, jak jest pies również. W dalszych wędrówkach.
I jakiej rasy?
No to są głównie haskie. Także takie pieski, które wytrzymują tam ten klimat surowszy.
Taka funkcja jak pana, to jest funkcja, która... Tam jest na stałe taki ktoś odpowiedzialny za broń, czy po prostu pan popłynął i to się wymienia, czy oni zatrudniają kogoś na stałe?
Nie, na stałe nie ma takiej osoby, jest to tak jakby zlecenie jednorazowe raz na jakiś okres czasu. Na stałe są tylko polarnicy i grupa techniczna. Grupa techniczna od ogólnego funkcjonowania stacji, czyli agregaty prądotwórcze, i ogólne zasilanie prądu.
W podróży obok polarników uczestniczyło w ramach programowej praktyki morskiej 20 studentów Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. W drodze powrotnej z pokładu Horyzonta 2 dokonano zatopienia na Morzu Grenlandzkim 6 oceanicznych stacji sejsmicznych. To element prowadzonego przez Instytut Geofizyki PAN projektu interpretacji danych pomiarowych w celu rozpoznania budowy skorupy i górnego płaszcza Ziemi. My schodzimy już z horyzontu, ten statek badawczy nie pływa bardzo szybko, ale za to, jak słyszeliśmy, bardzo buja, a za chwilę prędkość zwiększymy, przesiadając się na wodolot. Od przyszłego roku na wodach Zatoki Gdańskiej znów pojawią się wodoloty. Jednostki będą kursowały na trasie Gdynia-Hel i Sopot-Hel. Za kursowanie wodolotów odpowiada Żegluga Gdańska. Statki na Zatoce Gdańskiej pojawią się po 7-letniej przerwie, zapowiada prezes Żeglugi Gdańskiej Jerzy Latała.
Podjąłem tę decyzję z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest urozmaicenie oferty i główny powód, powiem szczerze, turystyczny, bo wodoloty jednak... To jest czysto taka atrakcja, tu nie można z nimi zbyt wiązać dużych nadziei transportowych, bo to jest, że tak powiem, dosyć zawodny środek komunikacji wodnej, dlatego że przy większych troszeczkę wiatrach, przy gorszych warunkach sztormowych on już niestety nie może specjalnie poruszać się na płatach, a to jest powód, dla których powód właściwie jego szybkości.
Jaką szybkość osiągają? Ile czasu zajmie podróż z Sopotu na Hel?
Podróż skróci się praktycznie o połowę, z tym, że one osiągają prędkość 30-32 węzłów, to oczywiście w stosunku do statku konwencjonalnego jest dużo, dużo więcej, ale manewry, podejście i tak dalej, to też zajmuje dosyć sporo czasu, bo te muszą być bezpiecznie wykonywane na tak zwanym brzuchu, czyli w pełnym zanurzeniu. Natomiast szybkość wodolotów jest wtedy, kiedy one wychodzą na płaty, powiedzmy płyną w ślizgu. Ja powiem tak, że wodoloty przy całej swojej atrakcyjności dla dzieci, dla powiedzmy turystów, ze względu, że wodolot, samolot, prawda, takie różne skojarzenia, to jednak generalnie nie przyjęły się na świecie, bo szybkość na wodzie poszła w kierunku tak zwanych high speed craftów, typowych szybkich katamaranów. Dlaczego? Dlatego, że wodolot normalnie, i tu wszystkim wyjaśnię, on właściwie nie pływa średnią prędkością, dlatego że przy zmniejszaniu prędkości, na przykład ze względu na pogodę i tak dalej, co przy katamaranie szybkim nie jest problemem, na wodolocie powoduje siadanie jego na brzuchu, czyli prędkość spada automatycznie do 8 węzłów czy tam 7 i tu już
nie
tracimy
może pokazać
wszystko, tak,
tego, co
zyskaliśmy,
tak.
Właśnie. I tu jest jakby ułomność tej konstrukcji generalnie, dlatego ja postanowiłem, żeby jeszcze spróbować. Oczywiście jest decyzja i one się pokażą. Myślę, że dwa, nie więcej, na początek, a może latem, na początku lata jeden, a później wprowadzimy w zależności, żeby po prostu obietnicę swoją spełnić. To po pierwsze, swoją główną działalność będziemy opierać na katamaranach, które są najlepszą, że tak powiem, najlepszym sposobem i najlepszą jednostką transportu właśnie morskiego na Hel, bo podróż z Gdyni na przykład 55 minut, gdzie można na takim katamaranie przejść, do baru coś się napić, nawet jak słońce jest lekko poopalać, to nie jest wielką męczącą podróżą.
A tutaj podróż będzie pod pokładem?
To będzie każdy jak w autobusie, przepraszam za wyrażenie, nie ma takich odlotów, żeby sobie tak chodzić i były jakieś pokłady. Każdy musi zająć miejsce, nawet z przodu chyba zapiąć się pasami i niestety siedzieć przez ten czas nieruchomo, co jakby będzie miało to, że przemieści się połowę szybciej, ale no, ta atrakcja będzie troszeczkę jakby już ograniczona. Ten bezpośredni sposób obcowania z morzem, jak tu na katamaranie, gdzie wyjdzie na pokład spacerowy, sobie zobaczy śpiew, krzyk mew, prawda, szum morza, to tu tego niestety nie będzie.
To
będzie
też szybkość, dla turystów jest nie bez znaczenia.
Nie bez znaczenia, natomiast okej, spróbujemy, no niech będzie jeszcze coś dodatkowego. Natomiast podstawowa działalność, podstawowy transport będzie opierał się na wodny i turystyczny, będzie opierał się na statkach konwencjonalnych, które do tego są najlepsze po prostu.
Cena biletów jeszcze do ustalenia, a termin jest już znany, kiedy ewentualnie będzie można?
Ten pierwszy chcemy wprowadzić być może na weekend majowy, a jak nie, to na pewno w czerwcu, nie? I wtedy będziemy, w zależności jak sytuacja się rozwija.
Z Gdańska i z Sopotu?
To znaczy Gdańska raczej nie przewidujemy. Gdynia ma bardziej takie naturalne warunki do tego typu szybkości, bo jest szybkie wejście. No i Sopot oczywiście, ale nie wiem po prostu jak w Sopocie po tych sztormowych będzie z dostępnością do mola. Mam nadzieję, że kąpielisko morskie i miasto uporają się z tym problemem do sezonu. No tutaj myślimy o tych dwóch miejscach, a tak naprawdę no to z Gdyni zaczniemy i zobaczymy, jak to dalej będzie, w jakim kierunku. Ale to jest naprawdę coś ekstra, uzupełnienie oferty, nie jest to oferta główna. My opieramy się na katamaranach i na statkach konwencjonalnych.
To będą nowe maszyny zupełnie? I skąd
nie,
będą?
To są statki, które są w naszym posiadaniu i po prostu my przez te lata jakby utrzymywaliśmy je w takim lay-upie, czyli takiej gotowości jak najbardziej. Natomiast teraz już przystąpiliśmy nawet teraz do ich przygotowywania, żeby po prostu na sezon były gotowe i spróbujemy.
Czekamy więc na nowy sezon i na wodoloty. Najbliższe miesiące pokażą, czy była to słuszna decyzja. W naszej audycji jeszcze o ubiegłotygodniowym sztormie, ale już tak pozytywniej, bez zniszczeń. O pozytywnych skutkach sztormów z profesorem Janem Marcinem Węsławskim z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie rozmawiał Sebastian Kwiatkowski. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy, bo sztorm, jak się okazuje, to dobre i potrzebne zjawiska.
Panie profesorze, no generalnie o tym sztormie mówimy w kategorii zniszczeń, może nie gigantycznych, ale jednak przykuwają uwagę, jeżeli molo niszczy się i tak dalej. Pojawiają się pozytywne aspekty takie, że oto kitesurferzy korzystają z tego wiatru i latają. Wręcz wygląda to niesamowicie, są to bardzo odważni ludzie, ale zastanawiam się, czy przyroda przypadkiem nie powinna się z tego wszystkiego cieszyć, że takie wzburzone morze jest.
No jest kilka dobrych przyczyn, dla których możemy się cieszyć z tego sztormu. Jedno to jest po prostu natlenienie morza. Samo mieszanie wody przez wielkie fale i przez pękające pęcherzyki powietrza powoduje, że woda jest znacznie bardziej natleniona. Jak ona potem w trasie jesiennych chłodów i zimowych zaczyna się ochładzać i opada, to ta natleniona z powierzchni woda przez sztorm opada na dno. No i mamy kolumnę wody znacznie bardziej natlenioną, co świetnie robi oczywiście rybom i wszystkim organizmom żyjącym na dnie.
Ponieważ?
No ponieważ jeżeli mamy wodę cały czas ciepłą, a generalnie w tej chwili tak jest z racji tego, że Bałtyk jest coraz cieplejszy, w ciepłej wodzie gorzej się tlen rozpuszcza. Jeżeli jeszcze w dodatku woda jest taka stagnująca jak w stawie, no to wtedy te szanse, żeby tlen dotarł z powierzchni, a tlen może dotrzeć tylko z powierzchni, z atmosfery po prostu do wody, są małe. Natomiast każdy sztorm powoduje właśnie mieszanie, wpompowywanie powietrza do wody. To jest coś, co jest bardzo potrzebne.
Bo organizmy będą większe, czy będzie ich więcej?
Przede wszystkim będą żyły. Mamy generalnie wszystkie organizmy w Bałtyku, które tlenu potrzebują. Są na świecie wyjątki przy takich wulkanicznych wysiękach, gdzie żyją organizmy niepotrzebujące tlenu. One się opierają na związkach siarki. No ale wszystko, co w Bałtyku żyje, potrzebuje tlenu, więc ten tlen jest niezbędny. Jedno z największych zmartwień naukowców i ludzi przejmujących się stanem Bałtyku w ostatnich latach to było powiększanie się tak zwanych pustyń beztlenowych, czyli obszarów czarnego dna z siarkowodorem, który na wszystkich większych głębokościach występuje. No i właśnie te sztormy, a przede wszystkim wlewy, które często towarzyszą takim sytuacjom posztormowym, to jest coś, co Bałtyk jakby ratuje przed uduszeniem się.
Czy ta skala kilku dni wzburzonego morza to jest przysłowiowa kropla w morzu potrzeb, czy wbrew pozorom to może być coś konkretnego, zauważalnego?
To może być coś konkretnego. Wczoraj byłem w Morskim Instytucie Rybackim na takiej konferencji, gdzie występowali Niemcy, którzy z Instytutu w Warneminde śledzą wlewy od strony zachodniej, jak one do Bałtyku wchodzą. No i mówili, że właśnie że ten wiatr, który wieje w tej chwili na całym Bałtyku, jest taką dobrą prognozą, że prawdopodobnie nastąpi takie spiętrzenie wody między Morzem Północnym i Bałtykiem, że ta ciężka, słona woda z Morza Północnego wleje się, tak jak miało to miejsce rok temu. I wtedy ta woda z Morza Północnego po prostu posuwa się po dnie. Ona jest też dobrze natleniona przez te sztormy, a ponieważ jest cięższa od tej słonawej wody bałtyckiej, więc ona właśnie płynie sobie przy dnie. I tak jak sztormy natleniają kolumnę wody i wody powierzchniowe, tak te wlewy natleniają to wszystko, co się przy dnie dzieje. Dlatego to jest bardzo ważne. I wszystkie te duże zimowe sztormy dają szansę, że taki wlew nastąpi.
Jakie gatunki zwierząt najbardziej by się z tego ucieszyły? Dorsze, dobrze kojarzę?
Dorsze zdecydowanie. To wszystkie gatunki zwierząt, które potrzebują trochę większego zasolenia, trochę zimniejszej wody, no i więcej tlenu. Więc przede wszystkim to jest woda, która jest potrzebna dorszom do składania ikry. i do tego, żeby ta ikra mogła się w odpowiednich warunkach rozwinąć i ten mały narybek dorsza, żeby mógł przeżyć. Z kolei z tą wodą z Morza Północnego płynie do nas cały szereg organizmów, które pewnie będą w Bałtyku pospolitsze, co w miarę ocieplania. Takich choćby jak makrele, które dawniej na Bałtyku były bardzo rzadkie, teraz są częstsze. Właśnie przychodzą do nas z Morza Północnego. Cieplejsza woda im służy, wlewy oczywiście też im pomagają, bo one z kolei zasolenia potrzebują.
Co organizmy morskie powiedziałyby, gdyby mogły?
Więcej sztormu.
Na koniec zapraszam jeszcze Państwa na stronę internetową Radia Gdańsk i zachęcam do obejrzenia przepięknego filmu o łowcach fal, o śmiałkach surfujących po Bałtyku, którzy są jak łowcy burz, z tą różnicą, że tym razem łapią fale. Dziś to już wszystko. Za tydzień powiemy na pewno o dzisiejszym spotkaniu w Elblągu, zapowiedziach i nowych faktach dotyczących przekopu Mierzei Wiślanej. Kłaniają się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc.
Na wyśniony ląd uciekajmy stąd. Niech pan doktor się nie trudzi. Czeka na nas wiatr, dużo lepszy świat i znajomych tylu ludzi. Wiejmy stąd na wyśniony ląd. Tam już wiatr, dużo lepszy świat. Jeszcze tylko raz, nim uwolnią nas, nim oddadzą wszystkie cumy. Spojrzeć, wzruszyć się i zapomnieć je, nasze klęski, nasze dumy. Jeszcze raz, nim uwolnią nas. Wzruszyć się i zapomnieć je. Wreszcie pierwszy szkwał, łopot naszych ciał. Siostro, siostro, prędzej, prędzej. Już za nami lód, bezlitosny chłód i zrzędliwy brzęk pieniędzy. Pierwszy szkwał, łopot naszych ciał. Został lód, bezlitosny chłód. Smak, okręt nasz jak ptak, świat huśtawką jest, to widać. Popatrz w morza plan, ona jest gdzieś tam, cel ostatni, Atlantyda. Soli smak, okręt nasz jak ptak, morza plan, ona jest gdzieś tam. Soli smak, okręt nasz jak ptak. Morza plan, ona jest gdzieś tam. Soli smak, okręt nasz jak ptak. Plan. Ona jest gdzieś tam.